Pierwszy dzień roku szkolnego powoduje, że wraca pytanie o jakość nauczania w polskiej szkole, o jej przyszłość. Zdaniem ekspertów nasza edukacja powinna się rozwijać w kierunku większego nacisku na umiejętności miękkie, takie jak edukacja emocjonalna i społeczna, a także na uczenie się przez całe życie. Czy wprowadzenie nowych przedmiotów, takich jak edukacja zdrowotna i obywatelska, a także zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego, to ma być początek zmiany na lepsze? W perspektywie długoterminowej rozważane są różne scenariusze rozwoju edukacji, w tym szkół jako centrów uczenia się, czy modele uczenia na bieżąco. A my dzisiaj zapytamy naszych gości, czy nasza edukacja i jej reforma odpowiada na wyzwania współczesnego świata. A są z nami panie przy telefonach. Dorota Kujawa-Wajnke, dyrektor Szkoły Podstawowej i Ponadpodstawowej Montessori w Elblągu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także jest pani Natalia Bielawska, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej i w Liceum w Warszawie, autorka bloga 622 pomysły na lekcję języka polskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Z nami także jest pani Joanna Hoffman, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi na Facebooku grupę Odjazdowa Klasa Edukacja Wczesnoszkolna. Witamy.
Dobry wieczór państwu.
No i zacznijmy od tego, że dzisiejszy dzień to jest taki dzień, w którym nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego protestowali pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Oczywiście ważniejszą informacją jest to, że rozpoczął się rok szkolny. No i media mówią o nowościach, nowe przedmioty, tak jak już wspomniałem przed chwilką, edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska. Mówi się także o innych zmianach w edukacji, ale są to takie zmiany krótkofalowe. A kiedy panie patrzycie na kolejny początek roku szkolnego, na ten 1 września 2025, to widzicie, że ta szkoła robi taki pozytywny postęp, że to nasze szkolnictwo, nasz system edukacji jest coraz lepszy? Pani Dorota Kujawa-Wajnke.
Myślę, że mogę odnieść się do mojej szkoły. Ja myślę, że moja szkoła robi postęp, który też w tym roku planowałam z nauczycielami. Natomiast obserwując też różne szkoły, mogę powiedzieć właśnie, że tak naprawdę te reformy są pozorne, ale są też potrzebne, tak? Myślę, że one też wpłyną na to, aby trochę inaczej popatrzeć na szkoły, jako też miejsce spotkań, miejsce mówienia chociażby o emocjach, miejsce kształtowania postaw obywatelskich, czy właśnie inne podejście do wychowania fizycznego. Natomiast myślę, że są bardziej palące problemy, którym należałoby się przyjrzeć. I to, co dostrzegam jako nauczycielka, to jest właśnie powszechny brak zaufania do nauczycieli. To mnie bardzo boli i myślę właśnie, że od tego powinniśmy zacząć, aby zbudować właśnie społeczne zaufanie do nauczycieli i do tego, co robią w szkołach.
Ze strony rodziców jest brak tego zaufania?
Również ze strony rodziców, nie wszystkich. Ale myślę w ogóle, że społeczeństwa i wtedy właśnie myślę, że moglibyśmy też w tych szkołach robić wspaniałe rzeczy bez takiego właśnie pokazywania palcem ze strony ministerstwa, co należy zrobić, aby było dobrze, aby szkoła była zreformowana.
Czy w pani szkole udaje się to zaufanie zbudować i jest rzeczywiście takie zaufanie pomiędzy nauczycielami a rodzicami, pomiędzy uczniami a właśnie nauczycielami? Jest po prostu taka społeczność jedna wielka?
Tak, to znaczy też oczywiście zdarzają się sytuacje problemowe, konfliktowe, no ale one są też wpisane właśnie w po prostu w społeczne oddziaływania. Natomiast dzisiaj właśnie byłam tak naprawdę pozytywnie zbudowana tym, gdy rodzice podchodzili do mnie, oferowali swoją pomoc. Mówili, że chcą być włączani w życie szkoły, że cieszą się na nadchodzące wydarzenia. Dziś przyszło rodziców bardzo dużo i to przyszli nawet z licealistami właśnie, żeby wspólnie rozpocząć rok szkolny, więc myślę, że u nas to działa.
No i przechodzimy do pani Natalii Bielawskiej, nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej Liceum w Warszawie. Z pani perspektywy, warszawskiej perspektywy, może która jest inną niż perspektywa elbląska, a może jednak nie. Jak przedstawia się stan naszej edukacji? Czy tutaj jest postęp, progres? Bo mamy zmiany polityczne na stanowisku ministra edukacji narodowej, no i się zaczyna wprowadzanie jakiegoś przedmiotu, likwidowanie, zwiększanie godzin jakiegoś przedmiotu, zmniejszanie. Ale czy widzi pani w tym jakiś taki szerszy zamysł? Czy jest jakiś taki konsensus, żeby stworzyć wizję tej szkoły na lata, ku czemu to wszystko ma zmierzać?
To bardzo trudne pytanie, które pan zadał, ponieważ no, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Trudno mówić o tych wizjach przyszłości. Ja należę do tych osób, które skupiają się na tu i teraz. To znaczy bardzo praktycznie podchodzę do szkoły. Szkoła dla mnie jest rozmową, dzianiem się tu i teraz, dialogiem, bo te dzieci, które właśnie dzisiaj rozpoczęły tę szkołę, no nie mają czasu na kolejne reformy, na to, co znowu się wydarzy, tylko trzeba przyjść do klasy i uczyć się z tymi młodymi ludźmi, jak być w świecie tu i teraz, w tym świecie bardzo niepewnym, w tym świecie pełnym lęku. I myślę sobie, Dorota, mówiłaś o dialogu z rodzicami, o rozmowach z rodzicami, że to jest bardzo ważne, żeby włączać. I te dialogi i tworzenie tej społeczności, to będzie zawsze bardzo trudne i zawsze będą tarcia. I tutaj będą się pojawiały awantury, bo myślę właśnie, że na tym polega dobra rozmowa, że nie ma gładko, tylko że pojawiają się już sama chęć dialogu i sama chęć rozmowy i zadawania sobie tego pytania, o czym powiedział pan redaktor chyba na początku audycji, że zadajemy sobie pytanie o jakość polskiej szkoły. To jest kluczowe pytanie, które właśnie powinniśmy sobie zadawać za każdym razem. Co wyniknie? Nigdy do końca nie wiemy, co wyniknie. Mam nadzieję, że powoli idziemy w dobrym kierunku. Trudno przewidzieć, ponieważ zmiany są tak ogromne, że tak naprawdę trudno przewidzieć, jaka będzie ta szkoła przyszłości. Myślę, że powinniśmy się skupić na tym, co tu i teraz. Z mojej perspektywy jako polonistka mogę powiedzieć, że te zmiany w podstawie programowej, które zostały zaproponowane teraz, są bardzo ciekawe. I ta podstawa też jest tak oceniana przez specjalistów jako ta jedna z najlepiej przygotowanych teraz propozycji. Co z tego będzie? Nie wiem. Myślę, że szkoła się zmienia, ale zmienia się bardzo powoli, bo to jest taki powolny proces. Nie da się zmienić, nie da się zrobić moim zdaniem takiej rewolucji, bo to jest zmiana w mentalności, w myśleniu o tym, czym mogłaby być szkoła. Dlatego myślę, że należy się skupić na tym, co tu i teraz i na tym, żeby dać nadzieję, być może słucha mnie jakaś nauczycielka bądź nauczyciel, żeby dać taką nadzieję, otuchę do tego, że nasza praca jest wartościowa, że warto podejmować ten wysiłek.
Do tej rewolucji czy ewolucji jeszcze powrócimy na konkretnym przykładzie, ale teraz przenieśmy się do pani Janny Hoffmann, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Jak z pani perspektywy szkoła wygląda? Czy ona się budzi? Czy ona odchodzi od takiego modelu pruskiego, który w XIX wieku był bardzo, bardzo potrzebny i zrewolucjonizował nauczanie, ale dziś wydaje się jednak nieco anachroniczny, szczególnie w tym nauczaniu wczesnoszkolnym?
No ja myślę, że właśnie u nas w edukacji wczesnoszkolnej najbardziej widać chyba tą przemianę, ponieważ no, dzieci same jakby nadają nam ton, że one nie wysiedzą. Dzisiaj są zupełnie inne dzieci niż były 15 lat temu, więc my jesteśmy po prostu poniekąd zmuszeni też pracować inaczej. Natomiast ja chcę powiedzieć tutaj, że zgadzam się z Natalią tu i teraz jak najbardziej. Natomiast zmiana zaczyna się w nas. Ja myślę, że jeżeli my uwierzymy w siebie, my jako nauczyciele, a my tej wiary też potrzebujemy z góry, wiadomo. Jeżeli my dostaniemy autonomię od dyrekcji, a dyrekcja dostanie znowu z góry autonomię, to my wtedy możemy tym samym obdarzać naszych uczniów. Czyli my potrzebujemy szacunku z góry, autonomii, szacunku, zaufania i wtedy my możemy to samo przekazywać naszym uczniom, wtedy my możemy pływać po prostu w tej klasie. Myślę, że w edukacji wczesnoszkolnej właśnie dzieci powinny bawić się przez zabawę, przez doświadczanie, przez to działanie, manipulowanie różnymi przedmiotami na matematyce, na przyrodzie, nie siedzenie w ławce, tylko wyjście po prostu i oglądanie w realu tej przyrody i doświadczanie po prostu. Emocje tutaj też są ważne. Nie da się tych emocji nauczyć w ogóle panować nad emocjami, rozwiązując ćwiczenia codziennie te same w książkach czy właśnie w zeszytach ćwiczeń. No, myślę, że zmieniło się bardzo dużo, ale jeszcze jest długa, długa droga. Tak jak tutaj panie wcześniej przede mną powiedziały, że jeszcze dużo czasu, żeby to wyszło całkowicie, tak się zmieniło.
Pani Anna Hoffmann powiedziała o autonomii. Było też wcześniej mówione, pani Dorota Kujawa-Wańka mówiła o zaufaniu. Było o tym tu i teraz, pani Natalia Bielawska o tym mówiła. zgoda, autonomia tak, ale teraz pytanie, czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej albo w ekspertach, z których porad korzysta ministerstwo, widzicie Pani coś takiego jak takie ramy, jak taki wzorzec, żeby realizować taką wizję szkoły, która sprawi, że kiedy reporter idzie przed początkiem roku szkolnego nagrywać z uczniami, to nie słyszy, no niestety wakacje się skończyły, trzeba wracać do szkoły, trzeba wracać do tego kieratu. Po prostu chodzi mi o entuzjazm, o to, że szkoła jest takim miejscem, do którego lubimy przychodzić. A tutaj powołam się na badania, co prawda z 2021 roku, ale później też takie badania były, że uczniowie bardzo przeżywają szkołę i jest ona stresem dla ponad 60% uczniów i to poważnym stresem. Wracamy do pani Doroty Kujawy-Wańkę.
No tak, nie każdy lubi chodzić do szkoły. Ja nawet spotkałam się właśnie z nauczycielkami, które mówiły, że rozpoczęły dzień bólem brzucha, że za nimi bezsenna noc. To nie są nauczycielki z mojej szkoły, ale słyszałam właśnie od moich znajomych nauczycielek takie słowa.
No właśnie, stres to nie tylko dzieci, ale także rodzice, ale i nauczyciele. No
i
właśnie,
rodzice, tak. Właśnie też dziś miałam wcześniej rano sąsiadkę z psami, zapytałam, dlaczego jest tak wcześnie na spacerze. Ona odpowiedziała, no bo zaczęła się szkoła. Więc też cały rytm jak gdyby właśnie bierze w łeb ten wakacyjny i trzeba właśnie wstać wcześniej. Nie wiem, czy wszędzie jest tak samo. Ja myślę, że są dzieci, które chętnie chodzą do szkoły, są takie, które niezbyt chętnie chodzą do szkoły. Dziś na przykład w mojej szkole zbieraliśmy na takim drzewie wartości, oczekiwania, potrzeby. Uczniowie mówili też o swoich emocjach, jakie im towarzyszą podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzice też dokładali swoją cegiełkę. I na przykład natknęłam się na taką karteczkę: fajnie, że jest szkoła. Więcej było takich właśnie słów, które mówią o tym, że uczniowie przyszli chętnie do tego miejsca. Natomiast zdaję sobie sprawę też z tego, że nie wszyscy przyszli tutaj chętnie. Pytanie do nas, jako grona, co możemy zrobić, żeby uczniowie przychodzili chętniej? Też jakoś tak bardzo z tym nie kopią, no bo generalnie, szczególnie właśnie ci ludzie, którzy są w szkole ponadpodstawowej, oni czasami mają swoje pomysły na życie, z którymi się niekoniecznie na przykład godzą rodzice, więc chcieliby właśnie uczyć się na przykład w edukacji domowej, a rodzice uważają, że ten aspekt społeczny jest bardzo ważny, no i nakłaniają do chodzenia do szkoły. No i tutaj no ja mogę oczywiście rozmawiać, wspierać, natomiast no jeżeli jest jakiś taki opór, no to też nie naciskać na to, żebyś ty uczniu polubił tę szkołę, no bo tak naprawdę tylko zniechęcę. Co możemy zrobić? No generalnie towarzyszyć, tak? To, co powiedziała Natalia. No być tu i teraz, być z tymi uczniami. Sama miałam w tamtym roku taki przypadek uczennicy, która w piątek nie przyszła do szkoły na lekcję, natomiast miała potrzebę przyjść do mnie jako dyrektorki i porozmawiać. Porozmawiałyśmy chwilę i zapytałam, czy może iść teraz na matematykę, no i poszła. Więc to są takie właśnie małe sukcesy dnia codziennego. Myślę, że nie jesteśmy w stanie przekonać uczniów do tego, żeby nagle polubili szkołę. Możemy wiele robić, a dalej właśnie może być w nich obraz szkoły jako miejsca, które no niekoniecznie lubią.
To rzeczywiście jest wyzwanie przed gronem pedagogicznym i nie zazdroszczę tego wyzwania. Sam mam nauczycielskie wykształcenie i wiem, jak to jest trudny, ale zarazem dający wielką satysfakcję kawałek chleba. W tle nadal pozostaje to pytanie, na ile Ministerstwo Edukacji Narodowej czy eksperci zatrudnieni przez to ministerstwo powinni nadać ton na lata, jak ma przebiegać właśnie rozwój naszej edukacji. Wiem od pań, że chcecie, żeby po pierwsze była ta autonomia, było to zaufanie, ale do pani Natalii Bielawskiej pytanie, czy ta nasza szkoła jest już na tej dobrej drodze, czy to jest w ogóle dobra droga, żeby było w niej mniej dominacji, a więcej relacji? Czy tak rzeczywiście lepiej się uczniowie uczą, kiedy jest ta relacja, kiedy lubią nauczyciela? Czy pani to widzi z własnych doświadczeń?
Moje doświadczenie wskazuje jasno, że na pewno tak jest. To znaczy, że te relacje mają ogromne znaczenie na na pewno na poczucie stresu w szkole. Nie wiem, czy zawsze to się przekłada na wyniki, bo czasami może być bardzo dobra relacja i ktoś mi mówi, bardzo lubię pani przedmiot, pani, bardzo lubię panią, pani Natalio, ale polskiego to ja nie cierpię. Więc różnie to jest, nie każdy musi lubić wszystko. Ale te relacje myślę, że są najważniejsze, bo myślę, że w tych czasach AI, gdzie mamy sztuczną inteligencję tak powszechną i ten obraz szkoły, tak patrząc już z perspektywy światowej, się mocno zmienił obraz edukacji, tym czym może być edukacja, tym czym staje się edukacja, że ona właściwie idzie w tym kierunku takiego spotkania człowieka z człowiekiem, czyli uczenia się jak być ze sobą, jak rozmawiać ze sobą i tego bycia ze sobą, więc myślę, że właśnie w kierunku relacji to wszystko idzie, takiej właśnie relacji człowieka z człowiekiem. Więc te relacje z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia wynika, że są właściwie najważniejsze w szkole i wtedy jest mniejszy stres. Natomiast ten stres myślę, że też jest nieunikniony, to znaczy w jakiejś mierze ten stres, ten dobry stres występuje w momencie, kiedy poznajemy nowe rzeczy, kiedy zderzamy się z czymś, co jest dla nas niewygodne, czy na przykład czasami czegoś na przykład nie chcemy, ale potem okazuje się, że jednak to jest fajne, ciekawe. Ten stres w jakiejś tam mierze jest potrzebny, więc myślę, że to nie tak do końca, że ta szkoła powinna być zupełnie bez stresu, bo myślę, że nie o to chodzi. Żeby nie było zupełnie stresu, też tak patrząc z perspektywy po prostu naszej biologii, że ten stres w jakiejś tam mierze jest konieczny do rozwoju, mamy ten dobry stres tak zwany. Natomiast też, ponieważ prowadzę taką nauczycielską grupę ogólnopolską nauczycielek języka i nauczycieli języka polskiego facebookową, to widzę tam dużo frustracji, też właśnie związanej ze stresem nauczycielskim, o którym wspominała wcześniej Dorota. Ze stresem nauczycielskim związanym z niskimi zarobkami, ze złymi warunkami pracy, z brakiem dialogu z rodzicami i z taką hierarchią w szkole. To znaczy to, co jeszcze nawiążę do tego, co mówiła Joanna o tym, że żeby nauczyć autonomii, żeby wprowadzać autonomię w szkole, to ta autonomia powinna być też w pokoju nauczycielskim i mniej tej takiej hierarchii, czyli więcej rozmów dyrektorskich z nauczycielami i nauczycielkami i też tych rozmów w pokoju nauczycielskim. Ale to właśnie, to się powoli dzieje, ale to wszystko potrzebuje jeszcze czasu. To jest bardzo trudne. Więc ja życzę naprawdę bardzo dużo siły wszystkim nam, którzy jesteśmy w szkole.
To rzeczywiście tej siły
kolejny rok.
Trzeba życzyć i przenosimy się do pani Joanny Hoffmann. Edukacja wczesnoszkolna to niesłychanie ważny etap, taki początkowy już można powiedzieć poważnego nauczania, chociaż to nauczanie przedszkolne jest także ważne, ale do czego zmierzam? Otóż do tego, że dzieci, które przychodzą do szkoły i to zauważają nauczyciele, nie wiem czy pani to potwierdzi, mają kłopot z rozwiązywaniem sytuacji stresowych, z nawiązywaniem relacji, z werbalizowaniem swoich potrzeb, z wyrażaniem stresu, z apelem, z prośbą o pomoc, czy to rówieśników, czy to nauczyciela. Tak przynajmniej przeczytałem z badań, które przewertowałem przed audycją. Czy rzeczywiście pani widzi ten problem? I tutaj też kłania się budowanie relacji w szkole, relacji nauczyciel-uczeń, ale także pomiędzy uczniami.
Tak, ja sobie myślę, że najważniejsze są relacje i tutaj wiele razy to padło, szczególnie w tej edukacji wczesnoszkolnej, kiedy te dzieciaczki przychodzą z przedszkola, one po prostu są zagubione i one potrzebują poczucia bezpieczeństwa. My wszyscy potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, bo gdy możemy się rozwijać prawidłowo tylko wtedy, gdy mamy właśnie zapewnione bezpieczeństwo. I zarówno jeśli chodzi od dorosłego do dzieci, ale też właśnie te relacje rówieśnicze, czyli moim zadaniem jest dbać o to, żeby ci uczniowie się nawet nie kochali, bo tu nie o to chodzi, ale żeby się szanowali, żeby nie zabierali sobie godności. I ja stoję na straży bezpieczeństwa psychicznego moich uczniów. Bezwzględnie jest to najważniejszy warunek, żeby dzieci się dobrze rozwijały. Ale ja chciałabym też tutaj poruszyć ważną kwestię doceniania, a nie oceniania stopniami, ponieważ myślę sobie o tym, że nasza szkoła właśnie polska chyba rozwinęłaby się najbardziej, gdyby zniknęły stopnie. Duże poczucie lęku jest w uczniach zarówno tych edukacji wczesnoszkolnej, ale też na wyższych poziomach. Ja mam też syna już prawie 19-letniego, córkę też 17-letnią prawie i wiem, przechodzili przez to. I myślę sobie, że dzisiaj dzieci i nastolatkowie nie mają poczucia sensu chodzenia w ogóle do szkoły. Oni uczą się tak naprawdę tylko po to, żeby zdobyć jakieś stopnie, żeby był ten papier, to świadectwo, żeby przejść dalej ze szkoły do szkoły i nie widzą poczucia sensu. I ja sobie tak analizuję właśnie to wszystko w perspektywie tego całego czasu, ale też odnosząc do mojej pracy w edukacji wczesnoszkolnej, że dla mnie najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie sensu nauki. Nie stosuję stopni, czyli oceniam kształtująco, można powiedzieć, czyli zawsze daję tą taką konstruktywną ocenę, konstruktywną informację zwrotną uczniowi i dzięki temu to dziecko nie uczy się dla stopni, tylko po prostu, żeby zdobyć cel, który sobie wyznaczyliśmy. I ja myślę właśnie, że dlatego moi uczniowie lubią chodzić do szkoły, bo nie boją się, mają dobre relacje między sobą, bo ja dbam o to. No i przede wszystkim nie boli ich brzuch, że dzisiaj będzie kartkówka, że będzie sprawdzian, bo takich nie ma. Oni po prostu się uczą, zdobywają wszystkie kompetencje potrzebne, wiedzę i umiejętności, dlatego że czują sens i potrzebę. Czyli czytają i uczą się czytać nie dlatego, żeby dostać ocenę, tylko dlatego, że to jest potrzebne. Na przykład do wykorzystania w projektach, które robimy.
Pani Joanno, i ta ocena kształtująca ma też znaczenie takie, że każde dziecko jest indywidualnością, każde jest inne, prawda? Bo od jedynki do szóstki to nic za tymi ocenami właściwie nie stoi tam, a tu mamy opisową ocenę, która pozwala po prostu dziecku zobaczyć, co poprawić, co jest świetne, co wzmocnić.
Oczywiście i ta ocena opisowa nie jest również taka sama dla wszystkich. To nie jest jakiś tam schemat tej oceny. To jest po prostu każde dziecko jest inne, przychodzi z innymi umiejętnościami, ale też z różnymi możliwościami. I jeszcze mało tego, przychodzi z różnymi bagażem swoich doświadczeń i emocji. I czyli ja nie mogę wymagać tego samego od wszystkich dzieci. Nawet jeżeli widzę potencjał w tych dzieciach, ale to dziecko na przykład ma rozwiedzionych rodziców, ma trudną sytuację w domu i ono nie mogłoby osiągnąć dzisiaj tego celu, który ja od niego oczekuję. Dlatego po prostu tutaj tak ważna jest empatia nauczycieli i ja posłużę się słowami mojej idolki Joanny Białobrzeskiej, która zawsze twierdziła, że dobrym nauczycielem będzie zawsze dobry wewnętrznie człowiek, że nie ma po prostu złych nauczycieli. Jeśli jesteśmy dobrymi ludźmi, to będziemy dobrymi nauczycielami, bo my po prostu z serca potrafimy pomóc temu dziecku i nie musimy stawiać stopni, żeby chciało się uczyć.
A ja teraz wrócę do zaufania do nauczycieli, o którym mówiliśmy na początku naszego programu. To zaufanie jest potrzebne w relacji dziecko-nauczyciel, ale także rodzic-nauczyciel, rodzic-dziecko oczywiście również. Przede mną wynik badania zleconego przez Rzeczpospolitą, sondaż opinii dotyczący powrotu obowiązku odrabiania zadań zleconych do domu dla dzieci ze szkół podstawowych, bo przypomnijmy, że w podstawowej szkole jest zakaz zadawania obowiązkowych prac domowych. No i to w uproszczeniu oczywiście, bo nie chcę zabierać czasu, ale tak to mniej więcej wygląda i badanie pokazuje, że większość respondentów, prawie 60%, źle ocenia pozostawienie uczniom wolnego wyboru w kwestii prac domowych. Tylko 20% badanych jest za utrzymaniem obecnego status quo. I w tym właśnie kontekście pytanie do pań o zaufanie do nauczycieli, bo my jako rodzice, no mniej się znamy na nauczaniu zdecydowanie niż nauczyciele. To tak jak znamy się na medycynie, na piłce nożnej, a jednak jak panie patrzycie na ten zakaz zadawania prac domowych, bo nam rodzicom może się wydawać, że to niepojęte. Jak dziecko, moja córka, mój syn mają się czegokolwiek nauczyć, jeśli nie ma zadań domowych, a jednak myślę, że można. Pani Dorota Kujawa-Wainkę.
Zgadzam się, bo zanim jeszcze właśnie powstał paragraf 12 rozporządzenia o ocenianiu i myślę, że też niedobrze jest rozwijać narrację nazywającą ten paragraf zakazem zadawania prac domowych, a domowych, powinno się nazywać to innym ocenianiem, czy właśnie docenianiem, jak powiedziała Asia, czy pracą po prostu z informacją zwrotną. To ja już w taki sposób pracowałam, że moi uczniowie mogli sobie wybrać sami zadania do wykonania. Mogli też przyjść i poprosić o zadania, jeżeli chcieli się w jakiejś tam dziedzinie rozwijać. I proszę sobie wyobrazić, że przychodzili, brali, czerpali z tego. Nie wszyscy, ale też miałam na to zgodę. Myślę sobie też, że w kontekście zaufania dobrze byłoby też właśnie pozostawić nauczycielom autonomię w zakresie tego, czy chcą zadawać prace domowe, czy nie. Niekoniecznie ministerstwo powinno właśnie decydować o tym, jak ma wyglądać warsztat nauczycieli. No i zaufać nauczycielom właśnie w takiej kwestii, czy ten uczeń potrzebuje pracy domowej, czy nie. Ja też często właśnie mówię rodzicom, że jeżeli mają takie życzenie i na przykład dziecko nie potrzebuje pracy domowej, nie chce jej odrabiać, ale oni mają takie życzenie, to nauczyciele oczywiście mogą udostępnić jakieś zadania, które byłyby potrzebne, konieczne, żeby w danej sferze dziecko mogło się rozwijać. Jeżeli rodzice mają taką wolę, żeby te zadania zrobić, dopilnować, to nauczyciel też informację zwrotną do tych zadań poda, przyjrzy się im, więc mogłoby to wyglądać na zasadzie właśnie zwykłej dobrowolności tego, że każda szkoła sama decyduje o tym, czy zadaje, czy nie zadaje, albo jak zadaje.
I przenosimy się do pani Natalii Bielawskiej. Kwestia zadań domowych, dowolne, niedowolne. Rodzice są w większości za tym, żeby takie obowiązkowe zadania domowe w szkołach podstawowych były, ale to jest też pytanie o to, kiedy dziecko ma w takim razie powtarzać, jak ten materiał ma zapamiętywać. I może to jest też pytanie o nowoczesne metody nauczania, bo sztuczna inteligencja, o czym jedna z pań wspomniała, no tuż za pasem, albo już właściwie jest z nami. Zdecydowanie tak.
No właśnie. Ja nie zadaję. 12 lat już nie zadaję, czyli właściwie no będzie już 13.
Wyprzedziła pani rozporządzenie ministerialne.
Tak, wyprzedziłam. Nie zadaję takich obowiązkowych prac, a uczyłam i w gimnazjum, i uczyłam, przygotowywałam i do egzaminu szóstoklasisty, i do egzaminu gimnazjalnego, i do matury. I wszyscy, i mam bardzo wysokie wyniki, że tak powiem, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, że bez tych zadawania tych prac domowych, obowiązkowych, można czego się nauczyć, to tak, owszem, można, bo wszystko właśnie zależy od tego, w jaki sposób uczymy i na co się nastawiamy. Ja staram się najbardziej efektywnie wykorzystać, jak tylko mogę, zajęcia, czyli żeby jak najmniej zostało do zrobienia w domu. Oczywiście każdy uczy się w swoim tempie, bo taka jest prawda i trzeba o tym pamiętać. I czasami jest tak, że ktoś potrzebuje więcej, ktoś potrzebuje mniej. To też należy uwzględniać. Więc ja jestem w stałym kontakcie z dzieckiem i obserwuję i pomagam dziecku, które się uczy. I są zadania domowe, które proponuję i można takie zadanie domowe zrobić. I wtedy ja ocenię to zadanie na zasadzie właśnie ocenienia kształtującego, bo też nie używam cyfr ani w liceum, ani w szkole podstawowej i te dzieci naprawdę świetnie się rozwijają i nic złego się nie dzieje. To wszystko jest kwestia po prostu odpowiednich metod, ale też zmiany myślenia o tym, czym mogłaby być edukacja. Trochę się tego boimy, ale też z doświadczenia wiem, bo prowadzę szkolenia dla rad pedagogicznych, że te zmiany się dzieją, że one są bardzo trudne, że przechodzą na takie ocenienie kształtujące czasami przez kilka lat. Taki zespół nauczycielski przechodzi i potrzebuje tych kilku lat, żeby powolutku wdrażać też właśnie też w sobie przede wszystkim budzić tę zmianę innego myślenia o edukacji. Że ocena jest, bo ocena sama w sobie jest niezbędna do uczenia się. Ocena rozumiana nie jako cyfra, która służy do porównywania się. Mówię o takim, o informacji zwrotnej w toku uczenia się. Tak? Nie mówię o tej ocenie końcowej, ewentualnie o egzaminie, bo uczymy się czegoś i na końcu zostaniemy sprawdzeni. I ta ocena kształtująca działa, można tak organizować lekcje, żeby jak najwięcej uczyć się w domu i myślę, że w tym kierunku będzie szła szkoła, że właśnie to najbardziej efektywne wykorzystanie czasu w szkole i jak najmniej do zrobienia w domu. Rodzice się tego boją, niektórzy, nie wszyscy, ale jeżeli trafią na nauczycielkę, która potrafi poprowadzić przez cały ten inny sposób myślenia o szkole, pokazuje metody, jak się uczyć tak naprawdę. To dziecko zdobywa narzędzia, jak się uczyć, to wtedy zmienia się nastawienie.
No tak, bo boimy się tego, czego nie znamy. I na zakończenie, pani Anna Hoffman, jak pani patrzy na tę kwestię prac domowych? Bo to jest, wydaje się, takie jedno ziarenko, taki symbol, że rodzice tracą kontrolę nad uczeniem się dziecka, kiedy nie ma tych prac domowych, o ile się w ogóle interesują. Nie wszyscy się interesują oczywiście tym, czy dziecko odrabia prace domowe, niestety.
Ja sobie myślę, że to wszystko zależy. Oczywiście, że w edukacji wczesnoszkolnej uważam, że nie powinno zadawać się tych pracy domowej absolutnie, chyba że ma ona sens. Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, zadam pracę domową, że upieczcie ciasto dowolne na przykład z rodzicami, bo mam w tym cel, żeby później o tym porozmawiać, no to jest zupełnie inna praca domowa. Natomiast nie wyobrażam sobie zadawać prac domowych typu zrób szlaczki, napisz literkę K na przykład na całą stronę, tak, a to się dzieje w dalszym ciągu, pomimo tego, że nie można zadawać, wiemy w kuluarach, że i tak jest zadawane to. No, traci całkowicie znów dziecko poczucie sensu i tak jak pierwszoklasista przychodzi do tej szkoły, ten siedmiolatek taki pełen entuzjazmu i zapału do nauki, to traci po pierwszym miesiącu czy drugim miesiącu już tę ochotę i zapał, bo po prostu musi, a nie chce. Ja zawsze będę mówiła, że musieć zabija chcieć i tak samo jest w przypadku prac domowych. Jeżeli ktoś chce, bo ma ochotę zrobić sobie jakieś labirynty, krzyżówki albo nawet pisać książeczki, które u mnie uczniowie też piszą, bo chcą, to niech sobie robią, ile chcą. Niech rodzice kupują jakieś dodatkowe zadania. Przecież tego tyle jest na rynku, ale ode mnie tego nie dostaną. Chyba, że jest dziecko, które ma trudności i wiadomo, że rozmawiam wtedy z rodzicem i tam jest inna praca. Natomiast absolutnie nie zgadzam się, żeby zabierać dzieciom ten czas, który mogą spożywać po prostu na bycie na dworze, na zabawy.
To niech się chce w takim razie rodzicom, nauczycielom i uczniom. Bardzo panią dziękuję za rozmowę. Joanna Hoffman, Natalia Bielawska, Dorota Kujawa-Wejnke. Kłaniamy się, do usłyszenia. Udanego
roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.